Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Gdy w sierpniu 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki spadały bomby atomowe, o ich użyciu decydowały racje nie tylko militarne, ale i polityczne. Wojna była już i tak wygrana, a więc chodziło z jednej strony o demonstrację siły wobec świata, z drugiej zaś o psychiczne złamanie zawziętego wroga, który kierując się samurajską mentalnością, gotów był, wbrew wszelkiej nadziei, walczyć do końca. Wraz z upływem lat, ówczesne racje zaczęły tracić jednak na znaczeniu, a na pierwszy plan wysunęła się gigantyczna hekatomba, która pochłonęła setki tysięcy ludzkich istnień, a rzesze innych skazała na powolną śmierć w męczarniach. Właśnie taką czysto ludzką i z konieczności antywojenną perspektywę odnajdujemy w filmie Hiroshima, moja miłość, który jest fabularnym debiutem francuskiego dokumentalisty Alana René.
Bohaterami opowieści są mężczyzna i kobieta. Ona to francuska aktorka, która przyjechała do Hiroshimy kręcić jakiś antywojenny film. On zaś, architekt, jest jej japońskim kochankiem, którego poznała przypadkowo w nocnym barze. Niezobowiązująca znajomość zupełnie nieoczekiwanie przekształca się w coś więcej. Między bohaterami tworzy się głębsza więź, oparta na silnych, choć zupełnie różnych doświadczeniach wojennych.
On w 1945 roku służył w wojsku i tylko dlatego zdołał przeżyć, podczas gdy jego rodzina zginęła w Hiroshimie. Ona natomiast w czasie okupacji, jako niespełna 20-letnia dziewczyna, przeżywała swoją pierwszą miłość w prowincjonalnym miasteczku Nevers. Pech jednak chciał, że jej wybrankiem okazał się niemiecki żołnierz. Dzień jego śmierci był zarazem pierwszym dniem wolności. W nowej rzeczywistości dziewczyna zostaje skazana na infamię, mieszkańcy miasteczka golą jej głowę, a rodzice, paląc się ze wstydu, zamykają córkę w zimnej i mrocznej piwnicy, gdzie pogrążona w rozpaczy po śmierci ukochanego, zaczyna popadać w obłęd.
Nie mogę znieść tego bólu. Piwnica jest maleńka. Nad moją głową śpiewają Marsyliankę. Ogłuszający hałas. W piwnicy ręce są zbędne. Drapią o ściany. Ścierają sobie skórę do krwi. Tylko w ten sposób można doznać ulgi i pamiętać.
Mimo szlachetnych intencji, Hiroshima, moja miłość, ma w sobie coś głęboko bezwstydnego. Reżyser bowiem zestawia ze sobą dwie całkowicie niewspółmierne tragedie w taki sposób, jakby można było postawić między nimi znak równości. A przecież w punkcie wyjścia jego film pomyślany był jako dokument poświęcony Hiroshimie. Tymczasem, gdy przekształcony został w fabułę, zdominowała go historia europejskiej dziewczyny, dla której doświadczenie Hiroshimy, mimo wszelkich wysiłków, pozostaje w gruncie rzeczy obce. Bohaterka zwiedza muzeum poświęcone ofiarom bomby atomowej, ogląda kroniki z tamtych dni, a wreszcie odwiedza szpital, gdzie umierają ludzie na chorobę popromienną. Lecz to wszystko staje się jedynie motywem i swoistą okazją, by ożywić własne wspomnienia, które ostatecznie wszystko sobą przesłonią.
Mieliśmy się spotkać w południe nad Loarą, a potem razem odjechać. Kiedy przyszłam w południe nad Loarę, jeszcze żył. Ktoś strzelił do niego z ogrodu. Pozostałam przy zwłokach cały dzień i całą noc. Rano przyjechali i załadowali go na ciężarówkę. Tej nocy wyzwolono Nevers. Dzwony kościoła świętego Stefana nie przestawały dzwonić. A on stygł pode mną. Umknęła mi chwila, w której umarł, bo nawet wtedy, a nawet później, nie czułam żadnej różnicy między tym martwym ciałem a swoim.
O miejscu, jakie Hiroshima, moja miłość, zajęła w dziejach kina, nie zadecydowała jednakże fabuła, ale sposób jej przedstawienia. Reżyser opowiada ją, jakby zanurzał się w świadomości swojej bohaterki, w jej wyobraźnię i pamięć, których podstawowym prawem są skojarzenia. Japoński kochanek wraz z obrazami wojny w całym ich okrucieństwie przywołuje bolesne, zdawać by się mogło, dawno zapomniane zdarzenie. Dzięki mistrzowskiemu montażowi rzeczywistość współczesnej Hiroshimy płynnie łączy się z obrazami oglądanych kronik i ulicami okupacyjnego Newer. Nad całością zaś dominują długie, często nazbyt literackie w tonie, monologi bohaterki.
Kobiety mogą urodzić potwory, ale to nie koniec. Mężczyźni mogą się stać bezpłodni, ale to nie koniec. Deszcz budzi lęk, deszcz popiołów na wodach Oceanu Spokojnego. Wody Oceanu zabijają. Poumierali rybacy. Jedzenie budzi lęk. Wyrzucono zapasy żywności z całego miasta. Zakopuje się zapasy żywności całych miast. Całe miasto wybucha gniewem. Gniew ogarnia całe miasta. Przeciwko komu jest ten gniew? Gniew całych miast, czy tego chcą, czy nie, jest skierowany przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne ludy narzucają drugim. Przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne rasy narzucają drugim. Przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne klasy narzucają drugim. Posłuchaj. Tak jak ty poznałam zapomnienie. Nie, nie znasz zapomnienia. Tak jak ty jestem obdarzona pamięcią. Wiem, co to zapomnienie. Nie jesteś obdarzona pamięcią. Tak jak ty z całych sił próbowałam walczyć z zapomnieniem. Jak ty zapomniałam.
René stworzył wielki film o pamięci i zapomnieniu. Ale to gorzka refleksja. Zapomnienie okazuje się niezbędne, by móc żyć dalej. Oboje mogli założyć rodziny i wieść w miarę spokojne życie tylko dlatego, że pewne obrazy zaczęły zacierać się w ich pamięci. Zapomnienie ukazuje swoje szczęśliwe oblicze. Ale prócz niego jest drugie, znacznie bardziej tragiczne. Ludzie, których już nie ma, a którzy niegdyś tworzyli ich życie i to, co w nim było najpiękniejsze, powoli giną w mrokach niepamięci. Najpierw zaciera się kolor ich oczu, tembr głosu, a wreszcie same twarze stają się coraz bardziej niewyraźne. Powoli odchodzą, a przecież zasługują na to, by nadal żyć w tych, którzy pozostali.
Będziemy opłakiwali miniony dzień świadomie, pełni dobrej woli. Nie będziemy już mieli nic do roboty prócz opłakiwania minionego dnia. Upłynie czas. Tylko czas. I nadejdzie chwila, kiedy nie będziemy już umieli nazwać tego, co nas łączy. Ta nazwa zatrze się stopniowo w naszej pamięci. Zniknie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.